Atomowe rozmowy.
Witam Państwa serdecznie w ostatnim przed przerwą wakacyjną odcinku programu Atomowe Rozmowy. Mam taką teorię, że gdyby nie fakt, że potrafimy dziś energię jakoś zamknąć, przynajmniej na pewien czas, to nasz świat wyglądałby tak, że gdybyśmy się do niego przenieśli, to bylibyśmy jak ten Tarzan, po prostu totalnie w szoku tym, jak zupełnie inaczej to wszystko jest ułożone. Nie wiem, czy musielibyśmy nosić ze sobą jakieś małe prądnice, czy może nie zgodzi się ze mną gość, który siedzi razem ze mną w studiu, doktor habilitowany Krzysztof Fitz z Politechniki Poznańskiej. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
To jak to jest? Czy te baterie i magazyny energii faktycznie są jedną z kluczowych rzeczy, która buduje naszą dzisiejszą rzeczywistość?
Zdecydowanie tak. I wydaje mi się, że powinniśmy powiedzieć to jasno. Możliwość magazynowania energii, głównie tej elektrycznej, bo to o nią nam chodzi, powoduje, że możemy się rozwijać cywilizacyjnie i technologicznie. To dzięki bateriom mamy telefony komórkowe, cały szereg innych urządzeń, bez których dzisiaj nie wyobrażamy sobie normalnego funkcjonowania. Możliwość przeniesienia energii z jednego miejsca w drugie, zabrania jej do kieszeni, czy nawet w podróż podniebną, powoduje, że się rozwijamy. I rzeczywiście, gdyby nie te technologie, to z pewnością cofnęlibyśmy się w rozwoju.
Usłyszałam kiedyś na studiach na Politechnice Wrocławskiej, nawet od jednego z profesorów, takie zdanie, że jeżeli któremuś z nas uda się opracować magazyn energii, który będzie przechowywał ją na długo, to jest to kandydat na Nagrodę Nobla.
Przyznaję rację całkowicie. Należy zwrócić uwagę, że obecnie Nagroda Nobla w chemii bodajże sprzed 3 lat powędrowała właśnie do chemików, również do inżynierów, elektrotechników, za rozwój ogniw litowo-jonowych, które zrewolucjonizowały rynek baterii, które zrewolucjonizowały rynek ogólnie magazynowania energii jako takiego, rozwijają się świetnie od ponad 30 lat i zostały uhonorowane wspaniałą naukową nagrodą.
To w takim razie, co w ogóle mamy dziś? Dlaczego o tym rozmawiamy? No bo przecież możemy zabrać ze sobą telefon, możemy zabrać laptopa, świeci mi żarówka w studiu na czerwono, więc wszystko gra. Czego jeszcze trzeba?
Ja myślę, że tutaj rozwój ogniw przebiega wielotorowo. Przede wszystkim z uwagi na środowisko. Trzeba powiedzieć jasno, że technologia litowo-jonowa, którą myślę większość słuchaczy kojarzy, tak naprawdę z telefonów komórkowych, laptopów,
to chyba
tabletów,
te najbardziej powszechne baterie po prostu.
Tak, przy czym trzeba zaznaczyć, że odnośnie akumulatorów i baterii mamy też samochody, w których funkcjonują akumulatory kwasowo-ołowiowe i tą technologię znamy już niemal 200 lat. Natomiast jeżeli chodzi o takie personalne, elektronikę personalną, tutaj technika litowo-jonowa jest w tej chwili najbardziej rozpowszechnionym sposobem magazynowania. I teraz trzeba zwrócić uwagę na to, że komponenty tych ogniw to są często metale ziem rzadkich, to są często metale, których pozyskanie budzi też wątpliwości etyczne.
Pracujemy tak, bo na przykład nad litem piecz sprawują Chiny głównie,
tak,
czyli państwo, od którego Europa czy Stany nie chciałyby być zależne.
Tak, ale tutaj też wchodzi w grę kobalt czy nikiel. Kobalt jest też jakby pierwiastkiem toksycznym w pewnych stężeniach oczywiście. Pozyskiwanie kobaltu niesie ze sobą wiele różnych, różnorakich aspektów etycznych, o których wspomniałem. To są wszystko rzeczy, których w Europie nie mamy.
Czyli nie brakuje nam technologicznie niczego,
nie,
tylko brakuje nam niezależności.
Między innymi. Natomiast ta niezależność powoduje też przede wszystkim pandemia, która spowodowała zerwanie łańcuchów dostaw, że jesteśmy silnie uzależnieni od zewnętrznych rynków. I nad czym pracujemy w tej chwili, będę może mówić o rynku europejskim, to aby się uniezależnić od dostawców zewnętrznych, ale również, żeby zrezygnować z technologii, które mają, powiedziałbym, kwestionowany wpływ na środowisko. Przede wszystkim dlatego, że produkcja ogniw litowo-jonowych wymaga wielu procesów, które niekoniecznie współgrają z zieloną chemią.
Czyli szuka się nowych materiałów.
Tak.
Jakie są pierwiastki, które mogłyby ten lit zastąpić? Sód na przykład.
Tak. Ogniwa sodowo-jonowe są w tej chwili lobbowane na taką technologię konkurencyjną w stosunku do litu. Natomiast trzeba sobie powiedzieć jedną rzecz. Technologia litowo-jonowa z punktu widzenia termodynamicznego jest i będzie najbardziej faworyzowaną, ponieważ z punktu widzenia chemików wartość potencjałów, czy wartość napięć, które możemy uzyskać, jest bardzo duża.
Czyli lit może, innymi słowy, więcej prądu w sobie zmieścić jakby. jest taka bateria.
Taka bateria, która zawiera w sobie technologię, czy zawiera w sobie jony litu, powoduje zwiększenie napięcia, również zwiększenie energii, którą możemy zgromadzić. Rezygnacja z litu na rzecz sodu niesie ze sobą wiele komplikacji, również jest w pewnym sensie kompromisem pomiędzy właściwościami użytkowymi. Natomiast tutaj wydaje się, że w dobie zielonej chemii, zielonych technologii, dbałości o środowisko, to jest wciąż cena, którą my jako użytkownicy możemy zapłacić, między innymi dlatego, żeby się uniezależnić od surowców, których nie mamy, ale również zminimalizować wpływ naszej egzystencji na środowisko.
Których nie mamy, to jest słowo klucz, bo sodu jest przecież bardzo dużo w porównaniu z litem.
Tak.
Sądzi pan, że ta zmiana naprawdę jest możliwa? Bo myślę, że listę wynalazków, które zostały zbojkotowane z powodu wielkich biznesów, które chciały utrzymać status quo na rynku, można by wymieniać od dziś do nieskończoności już pewnie. Czy podobny los nie spotka rynku baterii? Mamy chociażby przykład tej rzeszowskiej firmy The Batteries, która teraz chce wejść na rynek. Widzę, że się pan uśmiecha, więc chyba ma pan na ten temat coś do powiedzenia.
Może powiem tak. Trzeba pamiętać o jednej rzeczy. To my jako użytkownicy definiujemy całe spektrum potrzeb, do czego potrzebujemy danej baterii. I nie ma technologii bateryjnej i technologia litowo-jonowa też nie jest tą jedną, jedyną słuszną drogą. I trzeba powiedzieć też jasno, że nie jest w wielu przypadkach tą najlepszą. Niemniej jednak, tak jak pani wspomniała, bojkot czy lobbying odpowiednich technologii czy odpowiednich producentów korzyści, no to jest niestety wolny rynek i to są prawa rynku. Tutaj w grę wchodzi zarówno polityka, jak i ekonomia. Natomiast chciałbym, żeby pamiętać o jednej rzeczy, że elektrochemia czy chemia czy inżynieria materiałowa oferuje całe spektrum technologii magazynowania energii, w tym baterii, i to od nas zależy, którą technologię wybierzemy. I ja często podaję jako przykład w tym momencie baterie, które możemy wykorzystać nawet do zabawek dla dzieci czy do pilotów. Teraz często warto zwrócić uwagę, że nawet zwykłe tak zwane paluszki mają różne zastosowanie i często jest to oznaczone na opakowaniach, że te mają wysoką moc, te służą do zasilania zdalnych zabawek i to już pokazuje, że teoretycznie baterie, które występują w jednej formie, tak zwanego paluszka, czy tego cienkiego, czy tego grubego, one mają różne składniki, jeżeli chodzi o chemię. I to powoduje, że też my powinniśmy zwrócić uwagę na to, że jeżeli interesuje mnie paluszek jako taki, to muszę zwrócić uwagę, do czego chcę go użyć. I to samo dotyczy baterii. Jeżeli myślę o samochodzie elektrycznym, to technologia litowo-jonowa jest w stanie mi zapewnić jakiś tam zasięg, ale nie jest to jedyna technologia, którą mogę w tym samochodzie zaimplementować. Ale tutaj niestety już kwestia korzyści ekonomicznych i pewnych zapatrywań politycznych ma już większe znaczenie.
A gdzie w tym wszystkim jest Polska? Jako piąty producent ogniw litowo-jonowych na świecie, pierwszy w Europie, litowo-jonowych znowu, czyli tych, od których teoretycznie chcemy odejść, czy nasz biznes ma szansę zmienić kierunek nieco?
Ja tego nie wykluczam, natomiast trzeba też zwrócić uwagę na to, że większość ogniw, które produkujemy w Polsce, jest produkowana na licencjach zagranicznych. Czyli tak naprawdę w Polsce, pomimo tego, że naukowo stoimy świetnie, nie chcę używać słowa doskonale w kontekście jakby zdobywania wiedzy na temat zachowania czy badania ogniw, czy proponowania nowych technologii, natomiast trzeba powiedzieć jasno, że przegrywamy patentowo czy przemysłowo konkurencję z takimi potęgami jak Stany Zjednoczone.
Dlaczego?
Bo nie mamy środków na patentowanie i nie mamy środków na promocję odpowiednich technologii.
Czyli kuleje współpraca rząd-nauka?
Myślę, że przede wszystkim nauka-biznes. Mhm. To jest ten problem, ponieważ ja osobiście też niejednokrotnie mam wrażenie, że rozwiązania, z którymi ja pracuję, mogłyby być interesujące dla biznesu, natomiast kompletnie nie mam wiedzy, jak ten biznes swoimi badaniami zainteresować. A z drugiej strony...
Ale biznes nie przychodzi na uniwersytety? Nie współpracujecie ze sobą?
Wydaje mi się, że gdyby miał świadomość, że robimy takie rzeczy, to z pewnością by przyszedł. Natomiast wydaje mi się, że promocja, popularyzacja nauki w Polsce wciąż jest w powijakach. I to z tego się bierze problem słabej komercjalizacji polskich badań. Nie ma platformy porozumienia pomiędzy naukowcami a przedsiębiorcami. I z drugiej strony trzeba też powiedzieć jasno, mamy w Polsce technologie, którymi interesuje się świat, one są wdrażane za granicą, natomiast w Polsce mimo wszystko polscy przedsiębiorcy, być może to nie jest też ta skala, jeżeli chodzi o taki biznes, bo w porównaniu z potęgami japońskimi czy amerykańskimi, polskie firmy mogłyby mieć problem z wdrożeniem takiego produktu, no, przegrywa po prostu, słabszy przegrywa. Pomimo tego, że te parametry mogą być porównywalne lub lepsze, aczkolwiek ja upatruję problemu komercjalizacji właśnie w tym, że popularyzacja badań w Polsce jest na bardzo kiepskim poziomie.
A jakie są ambicje w tym świecie? Bo my rozmawiamy cały czas o takiej, tak mi się wydaje przynajmniej, małej skali, to znaczy baterie do telefonów czy baterie do samochodów. Ale przecież są także magazyny, które pozwalają chować moc wyprodukowaną przez elektrownie, chociażby szczytowo-pompowe, czyli te chyba najpopularniejsze na całym świecie. Czy w tym zakresie, w tej dziedzinie nauki trwają jakieś zaawansowane prace? Są jakieś duże ambicje, żeby można było stworzyć taki magazyn energii, który by przez miesiąc potrafił przechować jednodniową produkcję Bełchatowa?
I myślę, że to jest możliwe. Przy czym zarówno elektrochemia, inżynieria materiałowa oferuje takie rozwiązania. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie związane z przechowywaniem tej energii, nad czym pracujemy? Nad tym, żeby to przechowywanie było efektywne. I tutaj ja z kolei, Polacy oprócz tego, że znają się na medycynie świetnie, to znają się również na ekonomii i ja często podaję taki przykład bankowy. Jeżeli wpłacam do banku 100 zł, to chciałbym odzyskać 100 lub nawet 110. Problem dużych magazynów energii i ich efektywności polega na tym, gdybym odniósł to do sytuacji bankowej, to wpłacam 100 zł, a dostaję 80. W tej chwili
ta energia jest wytracana gdzieś na etapie magazynowania.
To są straty przesyłu, to są straty magazynowania. Trzeba też powiedzieć, to jest oczywiście, te 80% czy te 80 zł to mój szacunek. Natomiast trzeba powiedzieć jasno, energia magazynowana w sposób elektrochemiczny, czyli tak jak w bateriach, że dochodzi tam do odpowiednich reakcji, te reakcje nigdy nie są w 100% odwracalne. I o ile w przypadku telefonu komórkowego, czy nawet samochodu elektrycznego, te straty energii są niemal niezauważalne, to w przypadku takiej produkcji Bełchatowa trochę pary w gwizdek byśmy puścili. I naszym zadaniem w tej chwili jest opracować takie technologie, czy takie systemy, które pozwoliłyby na osiągnięcie efektywności przechowywania rzędu 90-95%.
I pan też nad tym pracuje?
Staram się, przy czym ja jestem głównie odpowiedzialny za magazyny energii wysokiej mocy, czyli kondensatory elektrochemiczne, czyli coś, co ma przedłużyć życie baterii, coś, co powoduje, że samochód elektryczny może ruszyć, ewentualnie coś, co powoduje, że przykładowo windy w blokach są mniejszym obciążeniem dla systemu energetycznego.
I w jaki sposób to się robi?
Technologia kondensatorów elektrochemicznych, to znów przykład ze szkoły podstawowej, to wtedy, kiedy mamy dwie elektrody zanurzone w elektrolicie i przyciągamy jony do przeciwnie spolaryzowanych elektrod. Trochę tak jak pałeczka bonitowa potarta o tkaninę, która przyciąga kawałki papieru, tak my przyciągamy jony, gromadząc bez reakcji chemicznej, która trwa, w bardzo szybki sposób dużą ilość energii właśnie w obszarze przyelektrodowym. I tego typu działania mają właśnie na celu magazynowanie energii w bardzo szybki sposób, bo wszyscy przeciwnicy samochodów elektrycznych mówią o tym, że chcieliby podjechać na stację ładowania i w przeciągu kilku, kilkunastu minut mieć samochód, czy mieć taki akumulator naładowany. Świetnie. Oczywiście tankowanie samochodu obecnie jest rzeczywiście krótsze, natomiast tutaj naszą przeszkodą jest chemia. Reakcja chemiczna, która musi zajść, żeby dana bateria została naładowana, wymaga czasu. Dlatego też pracuje się nad systemami hybrydowymi, które pozwoliłyby naładować taki magazyn energii o wysokiej mocy bardzo szybko, a potem w trakcie jazdy doładować ogniwo.
I liczy pan na to, że pańska technologia mogłaby kiedyś zrewolucjonizować ten rynek?
Powiem może tak, jestem marzycielem, plany mam ambitne, ale liczę się też z rzeczywistością i mogę powiedzieć tak. Bardzo bym sobie tego życzył, natomiast mam świadomość, że wdrażanie pewnych technologii do życia codziennego to jest proces długotrwały. Dość powiedzieć, że ogniwa, które pracują dzisiaj w naszych telefonach, zostały opracowane w latach 70. i mniej więcej po 20-25 latach dopiero weszły na rynek. Gorąco wierzę, że mam jeszcze taką przyszłość przed sobą, aczkolwiek liczę na to, że technologia pojemnościowa w zespół z technologią bateryjną kiedyś będą funkcjonować właśnie dla przedłużenia życia i parametrów użytkowych baterii.
Sam pan podkreślił, że mamy mało. Mamy mało litu, tak. Mamy niewiele kobaltu i to są pierwiastki krytyczne. Grafit powoli także staje się jedną z tych substancji. Dlaczego tak mało wysiłku wkładane jest w nauce, w biznesie, nie wiem komu to zarzucić, żeby po prostu odzyskiwać te cenne pierwiastki z baterii, które już zostały zużyte?
Słaby recykling ogniw litowo-jonowych wynika przede wszystkim z tego, że lit jest pierwiastkiem bardzo reaktywnym. I o ile w przypadku akumulatorów kwasowo-ołowiowych ten recykling sięga rzędu 90 kilku%, więc jakby praktycznie emisja ołowiu do środowiska jest praktycznie żadna, o tyle w przypadku akumulatorów litowo-jonowych i baterii litowo-jonowych rozbrojenie takiej baterii po użytkowaniu jest bardzo niebezpieczne. Stąd kiedyś...
Ale bardzo niebezpieczne, nie umiemy tego zrobić, czy bardzo niebezpieczne, po prostu trzeba zapewnić odpowiednie warunki?
Trzeba zapewnić odpowiednie warunki. Przede wszystkim dlatego, że lit w kontakcie ze środowiskiem zewnętrznym, te ogniwa z pewnością większość z nas widziała w różnych serwisach streamingowych, jak wygląda eksplozja notebooka, czy jak wygląda eksplozja tabletu, czy telefonu komórkowego.
Czy hulajnogi nawet często ostatnio?
Tak. I to wynika właśnie z konstrukcji ogniw litowo-jonowych. Jest tam w miarę palny elektrolit, jest tam lit, który w kontakcie, oczywiście nie metaliczny, ale lit, który w kontakcie ze środowiskiem zewnętrznym eksploduje.
I wrażliwość na temperaturę.
Przede wszystkim. Mhm. Więc rozbrojenie takiego ogniwa, o którym niewiele wiemy. Jeżeli dostaje takie ogniwo do recyklingu, to trzeba pamiętać, to są różne telefony komórkowe, różne notebooki, one mają różne pojemności. I tak naprawdę rozbrojenie takiego ogniwa wiąże się z ogromnym ryzykiem związanym z tym, że ja nie wiem, czy to ogniwo jest naładowane, co się wydarzyło, że przestało działać. I otworzenie takiego systemu, to jest, trzeba pamiętać, że każda bateria to jest reaktor chemiczny, który w jakimś sensie pracował i się zepsuł. Więc o ile w przypadku ogniw, które pracują w środowisku wodnym, ich niepalność nie jest aż tak spektakularna, nie jest spektakularna, o tyle w przypadku palnych ogniw litowo-jonowych, ponieważ one funkcjonują w środowisku organicznym, jest po prostu niebezpieczna. A z drugiej strony ogniwa litowo-jonowe były na rynku na tyle krótko, że tego litu do pewnego momentu nie brakowało.
Ach, no tak, czyli taka typowa ludzka przypadłość, póki jest, to się niespecjalnie przejmujemy.
Tak. Ale chciałbym zaznaczyć, że pracuje się nad technologiami recyklingu ogniw litowo-jonowych, w tym w Polsce. To też warto zaznaczyć.
Dziękuję panu bardzo serdecznie.
Doktor ja również dziękuję.
Krzysztof Fitz, Politechnika Poznańska, był moim i państwa gościem. Dziękujemy.
Serdeczne dzięki.
Atomowe rozmowy.